Słuchasz polskiego programu SBS.
W świecie pełnym pośpiechu i ciągłego dążenia do więcej, wolontariat to oddech, który przypomina nam, co naprawdę ważne. Robienie czegoś za darmo, z serca dla innych, to nie tylko pomoc, ale prawdziwa wartość. Dziś porozmawiamy o wolontariatach w Australii.
Antonina Mikłocka-Waluś, ja jestem psychologiem pracującym jako profesor psychologii na Deakin University. Jestem w Australii od 20 lat. Zajmuję się bólem przewlekłym w kontekście chorób gastrologicznych, chorób kobiecych, takich jak endometrioza.
Co ty, Tosiu, robisz jako wolontariuszka? Bo rozumiem, że jesteś bardzo zajęta, jeśli chodzi o twoją pracę na uniwersytecie. Więc co robisz poza uniwersytetem, jak pomagasz innym i ile czasu ci to też zajmuje?
Ja myślę, że to ważne, że przypominasz, że wielu z nas, wolontariuszy, ma pracę na pełen etat. Ta aktywność ma znaczenie dla jakby innych elementów naszej osobowości, daje ci coś więcej niż praca zawodowa i jest właściwie, ja oczekuję i wiem, że to będą wieczory i to będą weekendy. Inaczej nie byłoby to możliwe. Moja praca jako wolontariusz łączy się z moją pracą naukową i tak się zaczęła już ponad 20 lat temu w organizacji, która nazywa się Crohn's & Colitis of Australia. I ta organizacja mieści się w Melbourne, tu jest jej centralna siedziba w Camberwell, ale ona oczywiście działa na terenie całego kraju i jest największą tego typu organizacją zrzeszającą ludzi, którzy chorują na chorobę Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, so Crohn's disease i ulcerative colitis. I właściwie zastanawiam się, jak to się zaczęło, bo ja najpierw, jako że jestem osobą, która też ma tą chorobę i od dziecka, zapisałam się do tej organizacji jako taki zwykła osoba zainteresowana działalnością Crohn's & Colitis w Australii, jak przeniosłam się do Australii z Polski. Natomiast na jakimś etapie, kiedy moja kariera, która zaczęła się od badań nad psychiką ludzi żyjących z chorobą Crohna, zaczęto mnie zapraszać, czy mogłabym pomóc, konsultować, udzielić jakiejś porady. W ostatnich latach to zaczęło już jakby nabierać trochę innych barw, w tym sensie, że jestem bardziej zaangażowana w działalności, nawet na poziomie politycznym, tego, kiedy organizacja przygotowuje raporty, próbując na przykład zapewnić jakieś dodatkowe środki z budżetu kraju dla różnych ośrodków zdrowia opiekujących się na przykład dziećmi z chorobą Crohna. To jest choroba, która coraz bardziej powszechna w wielu krajach na świecie, natomiast wciąż jest niedofinansowana, mimo że tak naprawdę jest ogromnym problemem i zaczyna się u bardzo wielu dzieci. Jest dosyć duża potrzeba na wolontariuszy, którzy są młodymi ludźmi, czy młodymi dorosłymi tak zwanymi, dlatego że jest w tej chwili dosyć dużo programów dla dzieci właśnie, lub dla nastolatków, którzy przechodzą przez to i oni mają różnego rodzaju aktywności związane z imprezami typu Kids Fun Day, pomagasz organizować taki dzień. Moja rola jest trochę inna, w tym sensie, że organizacja prosi mnie o pomoc, na przykład w pisaniu raportów, które będą potem przedstawione rządowi na temat tego, jakie są braki czy potrzeby ludzi chorych na Crohna czy na colitis w Australii. Jedną z takich ciekawszych aktywności było, kiedy zaproszeni byliśmy do parlamentu w Canberrze. To było jakieś chyba ze 4 czy 5 lat temu, żeby zaprezentować raport taki, który był przeprowadzony w całej Australii na temat stanu służby zdrowia w różnych klinikach, które są w małych miastach, w dużych miastach, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, czy ludzie mają dostęp do dietetyków, do psychologów i jak to wygląda. I ten raport prezentowaliśmy w parlamencie. Ja byłam jedną z osób mówiących i opowiadających o tych wynikach. Więc to była taka jedna aktywność. Bardziej regularnie są to spotkania, które jest jakiś tam problem, czy jakaś grupa, która ma do rozwiązania lub wymyślenia jakieś tam rozwiązanie. I no, spotykamy się i to jest trochę taki brainstorming na zasadzie takie, co powinniśmy zrobić, jak do tego podejść. To wszystko jest w kontekście trochę badań, różnych audytów szpitalnych, wszystko myśląc o tym, żeby kiedyś z tego była jakaś informacja dla populacji oczywiście, ale też jednak cały czas to chodzi o to, o ulepszanie służby zdrowia i przekazywanie rządzącym informacji, jak to zrobić lepiej. Myślę, że to głównie rzeczywiście to Working with Children Check, jeżeli jesteś taką chyba młodą osobą, być może też Police Check, tego nie wiem, bo to też pewnie zależy od tego, czy na przykład jeździsz z dziećmi na kampy, gdzie na przykład zostajesz z tymi dziećmi overnight przez dwa lub trzy dni i organizujesz zabawy, być może więcej pozwoleń jest potrzebnych. Ja z dziećmi czy pacjentami nie mam bezpośredniego kontaktu w tej organizacji. Czasami mi się to zdarza, na przykład jeżeli jest jakaś potrzeba, żeby przyjść i jakąś prezentację dać na temat psychologicznego wpływu tej choroby i jak pomagać ludziom z chorobą.
Czemu wiedza na temat tej choroby jest tak ważna?
Jest to po prostu choroba, która jest chorobą w pewnym sensie autoimmunologiczną, w związku z czym jeżeli zrozumiemy, jak działa jedna choroba autoimmunologiczna, możemy dowiedzieć się też o innych. No, sama sobie choroba jest ważna dla ludzi, którzy z nią żyją oczywiście i ona staje się coraz bardziej powszechna, dlatego...
A dlaczego właśnie?
Jakby nie ma jasnej odpowiedzi. Jest jakiś element genetyczny, który jest zdecydowanie no, czymś, co ma tutaj znaczenie, ale jest dużo elementów środowiskowych i te elementy na przykład mogą się sprowadzić do tego, że jako dziecko dostajemy dużo antybiotyków. To jest jeden z takich czynników. Ale też jest cała masa różnych, typu na przykład, czy wychowujemy się na wsi, czy w dużym mieście, czy mamy zwierzęta wokół siebie. I są pewne rzeczy, to właściwie to się nazywa hipoteza hygiene hypothesis, że po prostu jak społeczeństwa stają się coraz bardziej czyste, to więcej pojawia się chorób typu alergie, typu Crohn właśnie. To, co nas chroniło przed tymi chorobami, to bardzo często były różnego rodzaju patogeny, czy nawet różnego rodzaju robaki, które żyły w naszych organizmach, dopóki nie zaczęliśmy używać czystej wody, właśnie antybiotyków, różnych innych lekarstw. Także no jest to ważna choroba ze względu na nią samą, ale też, że jeżeli poznamy ją i zrozumiemy, jesteśmy w stanie być może odpowiedzieć na to, jak inne podobne choroby się zachowują i jak je leczyć. Jest dosyć dużo badań w tej chwili dziejących się na temat tego, że pokazujących, że nasz przewód pokarmowy zawiera około 80% różnych receptorów serotoniny. To są takie receptory, które odpowiadają za nasz nastrój. Więc mówi się o tym, że żołądek, czy właściwie nasze guts tak zwane, czyli przewód pokarmowy, to jest taki drugi mózg. I połączenia pomiędzy żołądkiem, czy pomiędzy jelitami, a mózgiem są bardzo, bardzo bliskie i jest jakby wiele różnych kanałów, którymi te połączenia się odbywają. Co to znaczy? Jeżeli mamy zapalenie w jelicie, bardzo szybko informacja o tym przenosi się do mózgu. Wiemy również, że jeżeli to zapalenie trwa miesiące, tygodnie, lata, zmienia ono, jak mózg takiej osoby funkcjonuje. I wiemy, że są badania, które pokazują, że osoba, która żyje z takim zapaleniem, nawet jeżeli jej życie jest, oprócz tego, że ma tą chorobę, stosunkowo przyjemne, załóżmy, ma dobre jakieś związki partnerskie, ma dobrą sytuację finansową, i tak jej percepcja tego, co widzi dookoła, jest trochę bardziej negatywna i jakby powoduje to, że mózg jest bardziej nastawione na negatywne informacje, co oczywiście jest jakimś tam wstępem do potencjalnej depresji. Ponieważ to fizjologiczne zapalenie jest w takim miejscu, które bardzo jakby łączy się z mózgiem, zmienia to, jak mózg funkcjonuje. I w ten sposób ta osoba ma dużo większe ryzyko depresji i lęków. Nie do końca zawsze odpowiadające na psychoterapię, ze względu na to, że nie jest to zawsze zmiana na przykład zachowania na jakieś, czasami jest to po prostu fizjologiczne i badania pokazują, że nawet po prostu leczenie tego zapalenia tymi lekami, które są, już poprawia nastrój. Więc jest to takie nawet tradycyjne leczenie tej choroby w jelicie. Jest też leczenie antydepresantami i terapia ma jakąś tam swoją rolę, ale nie jest to aż tak, powiedziałabym, aż tak silna rola jak niektórych leków. Na poziomie osobistym myślę, że to naprawdę wynika z tego, że jeżeli się przejdzie przez jakieś bardzo ciężkie doświadczenie i uda ci się w pewnym sensie pokonać przeciwności losu, masz pewnego rodzaju rozwiązania i jednocześnie widzisz ludzi, którzy są na początku tej drogi, którym się wydaje, że nie ma nadziei, to ja bym chciała im powiedzieć, że jest i że proszę bardzo, jest tutaj osoba, która od 30 paru lat ma tą chorobę, która nie tylko skończyła studia, ma normalne życie, ale też robi karierę za granicą, a nie wyglądało, że to tak będzie się działo, jak byłam osobą bardzo, bardzo chorą. Jest to w pewien sposób wspieranie ludzi w sytuacji bardzo kryzysowej i dodawanie im nadziei, że to się poprawi z czasem. Ja bym powiedziała, że jest bardzo ważne, żeby być wolontariuszem takich organizacji. No oczywiście ludzie na ogół, którzy powiedzmy są wolontariuszami dla organizacji takich jak Crohn's and Colitis Australia, to są ludzie, którzy albo mają przyjaciela, albo kogoś w rodzinie, albo są rodzicami takiego dziecka powiedzmy. Natomiast dlaczego ma to znaczenie? Wydaje mi się, że te grupy etniczne, takie jak Polacy, nie są aż tak często zaangażowane w działania tego typu organizacji. Ja na przykład no nie znam zbyt wielu różnych innych ludzi, którzy pracują dla organizacji, którzy są Polakami. Może jedną czy dwie osoby właściwie w całej Australii, które się tym interesują. Ale jest to ważne. My też przechodzimy, też korzystamy z tej służby zdrowia. Też chcielibyśmy mieć jakiś tam swój głos w tym i powiedzieć coś, co działa, może coś działa w Polsce lepiej, a tutaj nie działa. Jako ludzie też mówiący w innym języku, docieramy też z informacją o tej chorobie, o prewencji, o leczeniu, jak ważna jest psychika na przykład w tego typu chorobach, do innych trochę grup ludzi. Także jako Polacy myślę, że powinniśmy uczestniczyć w tego typu organizacjach. Właściwie jakiekolwiek masz talenty czy zainteresowania, to może być organizacja dla ciebie.
A czy do Crohn's and Colitis Australia zgłaszają się też osoby po jakieś informacje na temat diety?
Tak. Jest dosyć dużo tego typu informacji. Jest dieta, jest psychologia, są pytania na temat na przykład wysiłku fizycznego, czy co można robić, szczególnie w przypadku dzieci, czy dzieci, które na przykład są po operacjach, czy mogą na przykład pływać, czy mogą uprawiać takie sporty. Bardzo dużo w tej chwili właśnie zainteresowania się skupia na dzieciach i na młodzieży, ze względu na to, że pierwszy to jest taki okres, no, młodzi ludzie pierwszy raz zawiązują związki. Ludzie po operacjach mają, po pierwsze, mogą wyglądać inaczej, bo mają bliznę na przykład i mogą nie czuć się komfortowo w sytuacji intymnej, ale też no, jest sytuacja tego tak zwanej stomy, czyli no, człowiek żyje z takim rodzajem no, worka na kał. Jest to, no, jeżeli chodzi o taki self-image, no, to jest dosyć duże wyzwanie, dla młodych ludzi szczególnie.
Co powinno zaniepokoić rodzica, no by dalej pociągnąć po prostu diagnozę pod kątem tej choroby?
No na pewno takie rzeczy oczywiście jak ból brzucha, to jest oczywiste, ale krew w kale jest jedną z takich. Utrata wagi bardzo szybka, zmęczenie, czyli taka anemia. Też lekarze pierwszego kontaktu często mówią, a no wiele dzieci boli brzuch, bo nie chce iść do szkoły na przykład. I często bywasz ignorowany. Czasami z wyników takiego podstawowego badania krwi, no nie wynika jeszcze, że to jest ta choroba. Więc oczywiście, no wtedy jakby rolą rodzica jest wracanie do tego lekarza pierwszego kontaktu i proszenie o skierowania do specjalisty, który jest w stanie zrobić te badania. Mogą to być też badania krwi, czy badania kału, które są trochę bardziej, może, czy mniej dostępne, albo może lekarze pierwszego kontaktu nie wiedzą aż tyle o nich. Także po prostu tego typu badanie.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.